Я сын польской земли, а заразом я, Ян Павел II папież. Волам с целой глуби того тысячелетия, волам враз с вами всеми, нех стомпи дух твой, нех стомпи дух твой, и однови обличе земли, тей земли. Амен.
Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I nie przestaje ufać, nie przestaje ufać Duchowi Świętemu, ten, który rozpoczął was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam, sam go dokona. A wy nie przeszkadzajcie mu, współpracujcie z nim, bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Amen. Niech stąpi duch twój, niech stąpi duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tej ziemi, tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej całej ziemi.
Opatrzności Bożej, iż danym jest ponownie stanąć na tym miejscu, na którym przed 20 laty w pamiętną Wigilię zesłania Ducha Świętego w sposób szczególny przeżywaliśmy tajemnicę Wieczernik wraz z prymasem tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim, z biskupami i licznie zgromadzonym ludem Bożym w stolicy, zanosiliśmy wtedy gorące wołanie o dar Ducha Świętego. W tamtych trudnych czasach przyzywaliśmy Jego mocy, aby rozlała się w sercach ludzi i obudziła w nich nadzieję. Było to wołanie płynące z wiary, że Bóg działa i mocą Ducha Świętego odnawia i uświęca wszystko. Było to wołanie o odnowę oblicza ziemi, tej ziemi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Nagle pęka cały świat. Zbyt krótka była życia nić. Krzyczymy tylko w blade oczy pierwszych gwiazd. Ból, co właśnie nas jak mrok zaskoczy. Nie można żyć bez światła, ono daje moc, niewyczerpaną siłę, co pozwala trwać. Za czarnym horyzontem znaleźć krople dnia, co ocali nas, nadzieję da. Można żyć bez światła, chronić trzeba je, uwierzyć, że nie zginie, kiedy zgaśnie dzień. Mój Panie Boże, proszę, nie opuszczaj mnie, bo nadzieja jest tak delikatna. Słyszysz mnie i wierzę szczerze. Nie można żyć bez światła, ono daje moc, niewyczerpaną siłę, co pozwala trwać. Za czarnym horyzontem znaleźć krople dnia, nadzieję da. Nie można żyć bez światła, chronić trzeba je, uwierzyć, że nie zginie, kiedy zgaśnie dzień. Mój Panie Boże, proszę, nie opuszczaj mnie, bo nadzieja jest. Niebie daleko jesteś tam, a światło wiedzie mnie do
18.27, proszę Państwa, i zapraszamy na naszą audycję cykliczną, by odnowić oblicze Ziemi. Proszę Państwa, świadectwa, piękne świadectwa, ale może najpierw o projekcji filmu, bo to jest też wielka radość. Wszystko dzieje się w człowieku dobrego, ba. Nie możemy powiedzieć nawet, Panem moim jest Jezus, jak tylko w Duchu Świętym. I to Duch Święty prowadzi nas, jak prowadzi, przykładem jest Jan Paweł II. Dzisiaj jest 70 chyba, 5. rocznica święceń kapłańskich właśnie księdza Karola Wojtyły, później biskupa, kardynała i wreszcie Jana Pawła II. Dzisiaj w kaplicy arcybiskupów krakowskich. Ta kaplica istnieje do dzisiaj oczywiście. W tej kaplicy później jako biskup modlił się bardzo często, ba, miał klęcznik i stoliczek blisko Najświętszego Sakramentu, obrazu Matki Bożej i niejednokrotnie notował przeróżne rzeczy. Tam powstawały listy pasterskie, tam powstawało wiele. Właśnie Duch Święty też prowadził Karola Wojtyłę, jak każdego z nas, tylko że on odpowiadał na te wszystkie natchnienia. I zobaczmy, jaki to człowiek wyszedł. Proszę Państwa, właśnie wierzę w to, że ten film, który nasi absolwenci zrealizowali, na czele stał oczywiście ten, który napisał scenariusz, reżyser, pan Ludwik Witold i z innymi. To była taka piękna sprawa. Spotykaliśmy się często i przepraszam, bo tu coś się dzieje w międzyczasie w tej reżyserce i dlatego tak się uśmiecham. Tak, często się spotykałem. Tam był Karol Niechciał, Marta Strugała, byli aktorzy. Oni już pracują, już są po studiach. A wszystko to z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, obecnie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Warto pracować z młodzieżą, być przy nich i słuchać Ducha Świętego. A powstaną wielkie rzeczy. Dowodem na to jest cała rodzina Radia Maryja. To wy, Państwo, tworzycie te dzieła. Wierzę, że naszą reżyserką jest Matka Najświętsza. Ona pierwsza pokazuje nam, jak słuchać Ducha Świętego. No ale posłuchajmy o tym filmie. Szanowni Państwo, a oto informacje na temat możliwości projekcji filmu Nędzarz i Madame dla grup zorganizowanych. Chodzi o konkretne grupy albo wspólnoty w wybranym mieście. Takie oddolnie inspirowane projekcje dla zainteresowanych grup organizują i koordynują panie Barbara oraz pani Elżbieta, które przyjmują telefony w tej sprawie i załatwiają to z kinami od poniedziałku do piątku od 10 do 15, a więc w dni robocze. Telefon pierwszy 22 547 76 40. Powtarzam, 22 547 76 40 oraz drugi telefon 22 547 85 01. Powtarzam, 22 547 85 01. Pod powyższymi numerami można się także dowiedzieć, czy film będzie wyświetlany w danym mieście lub kinie. Będziemy także otrzymywać bieżące listy dostępnych kin z powyższego biura dystrybucji kinowej TVP oraz przekazywać do radia, na przykład na portal i na antenę. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Bóg zapłać, proszę Państwa. Razem można uczynić wiele. Ten film to następna radość, spełnione dzieło dzięki wielu ludziom, łasce Bożej i wielu ludziom. Dołącz także ty, który jeszcze może nie przyłączyłeś się do współbudowania tej wspólnoty, rodziny Radia Maryja, Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, tych wszystkich dzieł, które istnieją dzięki wam, ale najpierw dzięki Panu Bogu. Ale oczywiście, proszę Państwa, nie rezygnujemy z naszej pracy, zwłaszcza pracy takich podstaw tworzenia struktur dobra, gdzie się da. Tak myślę też o młodzieży. Młodzież, proszę Państwa, myślę, że bardzo dużo możecie wy w rodzinach, bo w rodzinie się wszystko zaczyna. Ileż może mama, tatuś, a ile może babcia, dziadziuś. Także rozmawiać z miłością. Wam dedykuję ten utwór. Śpiewa ksiądz Stefan Seberek.
Serc jedynym Panem Bóg. Zwróćmy ku Panu spojrzenia, rozpromienione miłością. Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc, jedynym Panem Bóg. On naszym Zbawcą jest. Nie zabraknie niczego co pragną Pana szczerze. Bóg napełnia wszelkim dobrym serca dane Mu w ofierze. Ku Panu spojrzenia, rozpromienione miłością. Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc, jedynym Panem Bóg. Zwróćmy ku Panu spojrzenia, rozpromienione miłością. Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc, jedynym Panem Bóg. On naszym Zbawcą jest. Pan kieruje swe wejrzenia na umiłowany lud. W smutku zsyła pocieszenie i sam strzeże naszych dróg. Ku Panu spojrzenia, rozpromienione miłością. Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc, jedynym Panem Bóg. Zwróćmy ku Panu spojrzenia, rozpromienione miłością. Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc, jedynym.
Proszę Państwa, to film, ale proszę Państwa, też bardzo serdecznie proponuję przeczytać w sobotnio-niedzielno-poniedziałkowym, czyli dzisiejszym numerze naszego dziennika. Dużo ciekawych artykułów jest, bardzo dużo, tak, i o Marii, Maria Simma. Tak, Simma to jest ta, która rozmawiała z duszami czyśćcowymi. Zmarła w 2004 roku, Austriaczka. Ale jest świetny artykuł, proszę Państwa, Nadzieja dla Europy. Rozmowa z profesorem, zauważmy, Dawidem Engelsem, belgijskim historykiem mieszkającym w Polsce. Mówi profesor: mieszkam w Polsce z rodziną od 3 lat i jestem bardzo zadowolony z mojego nowego domu. Polska wydaje się nam wciąż stosunkowo harmonijna, a nawet idylliczna. Tak. Bardzo ciekawy artykuł, właściwie rozmowa. Radzę przeczytać. Będziemy rozumieli tę rzeczywistość, która w Polsce się dzieje i co nam grozi. Kochani, apel do was wszystkich, do słuchaczy Radia Maryja. Interesujmy się tym i już umacniajmy się, jakoś tak działajmy profilaktycznie, żeby nas to zło nie dotknęło i nie zniszczyło naszych rodzin, naszej kultury, naszej wiary. Dobrze, że są tacy profesorzy. Dobrze. Nadzieja dla Europy. Na wschodzie trudno nie zauważyć radykalnego charakteru społecznego i kulturowego eksperymentu prowadzonego przez Brukselę. Może tylko fragment przeczytam. Zaraz. To nie jest żart, proszę państwa. To nie jest żart, to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, to co się dzieje. I pyta pani redaktor Beata Falkowska. Zacytował pan w jednym z tekstów słowa Roberta Schumana. Cytuję, demokracja antychrześcijańska będzie karykaturą, która upadnie i zamieni się w tyranię lub anarchię. Koniec cytatu. Czy dominujące w Unii Europejskiej państwa Zachodu stoją na progu tych zmian? Profesor David Engels. Rzeczywiście, prawda tego stwierdzenia staje się w ostatnich latach coraz bardziej jasna. Liberalizm jako filozofia polityczna mógł trwać tylko tak długo, jak długo czerpał z ostatnich pozostałości kultury chrześcijańskiej. Jednak odtąd chrześcijaństwo znajduje się w defensywie w całym świecie zachodnim i nie tylko. Liczba wierzących maleje, ale także same kościoły coraz bardziej tracą jedność i wiarygodność, a często nawet prowadzą politykę, która z większym prawdopodobieństwem będzie należeć do lewicy. Wyraźnie widoczne stają się także ciemne strony czystego liberalizmu. Albowiem w swojej ostatecznej konsekwencji liberalizm prowadzi przez relatywizm, cynizm i nihilizm do kolektywizmu i tym samym łączy się w sposób paradoksalny z tym, co obserwowaliśmy w okresie późnego socjalizmu. Zadziwiające i niepokojące jest to, że skrajny liberalizm inicjuje właśnie te wszystkie działania, które z chrześcijańskiego punktu widzenia wydają się nie tylko szkodliwe, ale wręcz metafizycznie złe. Aborcję, eutanazję, ideologię LGBTQ, transhumanizm, niszczenie ugruntowanych wspólnot, dechrystianizację, hedonizm, ateizm. Debata polityczna staje się więc w coraz większym stopniu walką metafizyczną, a szare strefy między partiami coraz bardziej zanikają. I może jeszcze fragment. Czy tyrania potrzebuje figury wroga wewnętrznego, aby skonsolidować swoje szeregi? Tę rolę w Unii Europejskiej odgrywają dziś chrześcijańscy konserwatyści? To pytanie. Odpowiedź. Dokładnie tak. Chociaż obecna Unia Europejska jest zdumiewająco pobłażliwa wobec tych sił, które powinna uważać za wrogów zewnętrznych, przede wszystkim względem Chin, politycznego islamizmu czy nieokiełznanej masowej imigracji z Afryki, natomiast bardzo wyraźnie sprzeciwia się wszelkim formom konserwatyzmu w państwach wspólnotowych. Stanowiska, które były szeroko rozpowszechnione i akceptowane przez większość Europejczyków 20 lat temu, są obecnie uważane za reakcyjne, radykalnie prawicowe, a nawet faszystowskie, a tym samym oferują idealny obraz wroga dla dychotomii, w której poza rządzącą lewicowo-liberalną ideologią politycznej poprawności może istnieć tylko faszyzm, wobec którego dozwolone są wszelkie środki represji. Znamienne jest, że prawdziwe ruchy faszystowskie prawie wymarły w Europie od zakończenia II wojny światowej, tak więc walka jest w rzeczywistości skierowana przede wszystkim przeciwko tym grupom, które sprzeciwiają się obecnemu lewicowo-liberalnemu uniwersalizmowi i raczej chcą uzupełnić podstawowe wartości naszego społeczeństwa o chrześcijańską transcendencję. W obecnej opinii mediów są one zatem uważane za prawicowych chrześcijan, którzy rzekomo używają odniesienia do religii tylko do ukrywania szowinizmu, patriarchatu i ksenofobii i tak dalej. Proszę Państwa, bardzo dobry wywiad Nadzieja dla Europy z profesorem Dawidem Engelsem, belgijskim historykiem mieszkającym w Polsce, przeprowadziła w naszym dzienniku pani Beata Falkowska. Jeżeli Państwo nie będziecie mogli już kupić naszego dziennika gdzieś, bo dzisiaj święto, wiadomo, a to jest sobotnio-niedzielno-poniedziałkowy, świąteczny nasz dziennik, proszę Państwa, to znaleźć w internecie. Jeżeli wejdziecie na stronę Radia Maryja, tam jest link, nasz dziennik. Radzę, proszę Państwa, i przesłać innym. Kochani, razem możemy uczynić wiele. Im więcej nas będzie, tym lepiej. Przekazać ten artykuł studentom, profesorom, inteligencji, tym, którzy chcą być inteligentni, tym, którzy trochę myślą, młodzieży. Niech czytają, niech się dowiadują, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Proszę Państwa, Duch Święty podpowiada nam tylko to, co dobre, i Duchowi Świętemu zależy na pewno na nas. Zależy. Jeszcze też proponuję bardzo serdecznie następną rzecz. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, już jest miesięcznik na listopad w naszej rodzinie. Pięknie edytorsko wydany, ilustrowany, z ciekawymi tekstami dla dzieci, młodzieży, dorosłych, czyli dla całych rodzin. Jeszcze raz mówię, miesięcznik w naszej rodzinie. Tym razem z książką Marii Simmy pod tytułem Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Ta książka może umocnić nas w wierze w życie wieczne. A więc książka Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Razem przeczytać. Dać przeróżnym niedowiarkom także. A więc czytajmy, aby być mądrym, pisma polskie, niepolskojęzyczne i wtedy będziemy lepszymi Polakami. Czytać pisma katolickie, aby być dobrymi katolikami. Oczywiście ten miesięcznik, jak i książka, dodatek do miesięcznika Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Telefon 94 373 1160. Powtarzam, 373 1160 oraz końcówki 61 i 62. Także zaglądajcie Państwo do księgarni w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zapraszamy tuż przy sanktuarium. Są tam też przeróżne pamiątki. Pytajcie Państwo też w księgarniach naszego dziennika w Warszawie, Aleje Solidarności 83/89, to jest blisko Placu Bankowego, oraz w Krakowie, ulica Storowiślna 26/4U. Można też pytać w Fundacji Lux Veritatis we Wrocławiu, ulica Wiwulskiego 7. To jest przy ulicy Wittiga. Dziękuję serdecznie. A więc czytać, aby być mądrym, dobrym Polakiem, dobrym katolikiem. Tak. Mam w ręku tę książkę Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, Maria Simma. Ale proszę Państwa, nie tylko Maria Simma rozmawiała z duszami czyśćcowymi. Jest też w naszym dzienniku artykuł, już szukam, tak. Wytrwała służebnica czyśćca, ksiądz Jerzy Banak. Ksiądz Jerzy Banak opisuje o świętych, o sanktuariach, o bohaterach naszych, tak, o kardynale Wyszyńskim. Piękne rzeczy pisze w naszym dzienniku. Dziękujemy serdecznie księdzu. Ksiądz Jerzy Banak. I dzisiaj też pisze, wytrwała służebnica czyśćca, pisze o Marii Simmie. Mówi tak. Usłyszymy głosy z czyśćca, które słyszała Maria Simma. Uwolnijcie nas. Przypomnijmy sobie prośbę ojca Pio. Opróżniajcie czyściec. Proszę Państwa, nie tylko Maria Simma jest jedną z wielu mistyczek, które także rozmawiały z duszami czyśćcowymi, ale na przykład także święta Gertruda z Helfty, święta Brygida Szwedzka, święta Katarzyna ze Sieny, Katarzyna z Genui, Teresa Zawilli, święta Małgorzata, Maria Alacoque, błogosławiona Katarzyna Emeryś. Także te, a może jeszcze więcej ludzi w historii rozmawiało z duszami czyśćcowymi, spotykało się. W tej książeczce, dodatku do miesięcznika w naszej rodzinie, ten miesięcznik jest dla całych rodzin, tam i dla dzieci coś znajdziecie, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i różne, nie tylko duchowe sprawy, ale i takie życiowe bardzo. Praktyczne dla życia. Warto brać do ręki i czytać, a być mądrzejszym. Otworzyłem tę książeczkę, tak na chybił trafił, moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, i taki rozdział. Podać do wiadomości, czy zachować w tajemnicy. Często pytano mnie, dlaczego dusze czyśćcowe przychodzą właśnie do mnie. Na pewno nie ze względu na moją pobożność. Są ludzie dużo pobożniejsi niż ja, a nie odwiedzają ich dusze czy cierpiące w czyśćcu. Zjawiska nadnaturalne nie są żadnym miernikiem pobożności. Miarą doskonałości jest i będzie miłość, prawdziwa, bezinteresowna miłość Boga i bliźniego. Cierpienie dla innych to naśladowanie Chrystusa. Bez krzyża i cierpienia nie da się przejść przez życie. Pewna dusza pokutująca w czyśćcu powiedziała mi kiedyś: cierpienie jest najskuteczniejsze, gdy znosi się je pokornie i składa w ofierze Matce Bożej, by przeznaczyła je dla kogo zechce, ponieważ wie ona, gdzie można je najlepiej wykorzystać i gdzie jest najbardziej potrzebne. Oczywiście łatwiej jest radzić cierpiącemu, że powinien znosić ból w milczeniu, niż samemu wytrwać w pokorze serca i bez narzekania. To ciągle mówi Maria Simma. I dalej. Ja wiem, co znaczy cierpienie, ale właśnie dlatego, że jest ono tak ciężkie, ma swoją wartość. Nie znam jakiegoś konkretnego powodu, za sprawę którego dusze czyśćcowe przychodzą właśnie do mnie. Z pewnością mają one dostęp także do innych. Znałam w Vorarlbergu dwie takie osoby, które już nie żyją. Na pewno dziś jeszcze jest wielu ludzi, do których dusze pokutujące mogą przyjść, ale niewielu o nich wie. Mają oni jednak do spełnienia inne zadanie niż ja. Znacznie łatwiej byłoby mi trzymać moją posługę w tajemnicy, niż podawać ją do publicznej wiadomości i jej bronić, ponieważ wielu ludzi nie rozumie spraw duchowych i traktuje mnie z pogardą. Często są wśród nich nawet księża. Wielu kapłanów jest znakomicie wykształconych, więc chcą wszystko ogarnąć rozumem. Drogi Boże są jednak niezbadane, wymagają wielkiej pokory, a tej dzisiaj tak często brakuje. Już w dzieciństwie miałam przeczucie, że Pan Bóg wymaga ode mnie szczególnej ofiary. Będąc w wieku szkolnym, pragnęłam dowiedzieć się, co to za ofiara. Codziennie idąc po mleko, musiałam odbywać długą drogę, w trakcie której mijałam 2 stodoły. Pomyślałam sobie, że gdy idę tą drogą, kochany Pan Bóg mógłby mi powiedzieć, czego ode mnie oczekuje. Postanowiłam się więc z Panem Bogiem umówić. Zaczęłam się modlić. Dobry Boże, Ty możesz wszystko. Spraw, by gdy będę mijać jedną z tych stodół, leżała w niej kartka z wiadomością, co mam czynić. Za każdym razem wchodziłam do tych stodół, by znaleźć kartkę, i za każdym razem daremnie. Powoli zaczynałam się niecierpliwić, więc powiedziałam Panu Bogu: wiedz, że to nie ja będę winna, gdy nie odnajdę drogi, którą dla mnie przeznaczyłeś. Kiedy skończyłam szkołę, pomyślałam: czas do klasztoru. Być może tego chce ode mnie Pan Bóg. W wieku 17 lat wstąpiłam do klasztoru Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego w Hall w Tyrolu, jednak po roku musiałam odejść, ponieważ byłam słabego zdrowia. Od razu chciałam przejść stamtąd do innego klasztoru. Tym razem spróbowałam u sióstr dominikanek w Talbach, koło Bregencji, nad jeziorem Bodeńskim. Powiemy to pani od razu, wyjaśniała mi siostra przełożona już po 8 dniach. Jest pani zbyt słabego zdrowia, by zostać w naszym klasztorze. I tak dalej. Jeszcze wstępowała do innych zakonów, usiłowała być i teraz następuje pierwsze objawienie. Wkrótce poznałam klasztor franciszkanek w Geisau, skąd wysyłała się zakonnicy na misję. To jest zakon, do którego powinnam należeć, pomyślałam. Moim zadaniem jest doprowadzić innych ludzi do Boga. Na nauczycielkę jestem za mało zdolna, pójdę więc do klasztoru, z którego będę mogła w przyszłości wyruszyć na misję. Powiedziałam Panu Bogu, teraz musisz sprawić, bym mogła tam pozostać, w przeciwnym razie więcej do klasztoru nie wstąpię. Wstąpiłam do franciszkany w roku 1938 i bardzo mi się tam podobało. Siostra przełożona często mi powtarzała, jesteś najsłabsza z nas wszystkich. Ale ja mimo to miałam nadzieję, że gdy skończę pracę w polu, jakoś dam sobie radę. Ledwo skończyły się żniwa, matka przełożona powiedziała mi, jednak jesteś zbyt słabego zdrowia, nie możesz u nas zostać. Teraz już wszystko stracone, pomyślałem. Już nie uda mi się odnaleźć drogi, którą przeznaczył dla mnie Bóg, bo mi jej nie wskazał. Przez długi okres czasu byłam tym przygnębiona, jednak wzmacniała mnie myśl, że nie jestem temu winna. Zrobiłam wszak wszystko, co w mojej mocy. Już od dziecka czułam miłość do dusz czyśćcowych, także moja mama przywiązywała do tego wielką wagę i ciągle mi nas napominała, kiedy macie wielki kłopot, zwróćcie się z nim do dusz czyśćcowych, to są najwdzięczniejsze pomocnice. W 1940 roku zjawiła się pierwsza dusza. Obudziłam się, ponieważ usłyszałam w swoim pokoju kroki. Postanowiłam więc sprawdzić, któż to chodzi tam i z powrotem. Nie byłam osobą, którą łatwo przestraszyć. Byłam raczej skłonna skoczyć temu człowiekowi do oczu, niż się przerazić. Zobaczyłam obcego mężczyznę, który powoli przechadzał się po pokoju. Krzyknąłem więc do niego, jak tu wszedłeś, czego tu szukasz? Mężczyzna zachowywał się, jakby nic nie słyszał i nie przestawał chodzić. Kto ty jesteś? Zapytałam, a kiedy znów mi nie odpowiedział, wyskoczyłam z łóżka, chcąc go złapać, ale moje ręce trafiły w próżnię. Nikogo tam nie było. Wróciłam do łóżka, ale wtedy ponownie go zobaczyłam i usłyszałam jego kroki. Teraz przecież już nie śpię, pomyślałam, a widzę i słyszę tego mężczyznę, dlaczego więc nie mogę go dotknąć? Jeszcze raz wstałam, podeszłam do niego cicho, wyciągnęłam ręce i znów trafiłam w pustkę. Teraz poczułam się nieswojo. Położyłam się do łóżka, było około 4 rano. Mężczyzna więcej się nie pojawił, ale ja nie mogłam już zasnąć. Po mszy świętej poszłam do mojego duszpasterza i o wszystkim mu opowiedziałam. Jeśli coś takiego znów się zdarzy, pouczył mnie krótko, nie pytaj, kto ty jesteś, tylko czego ode mnie chcesz. Następnej nocy ktoś znowu przyszedł. Był to ten sam mężczyzna, co poprzednio. Zapytałam go, czego ode mnie chcesz? Tym razem odpowiedział, zamów za mnie 3 msze święte, a będę wybawiony. Domyśliłam się, że musiała to być pokutująca dusza. Kiedy powiedziałam o tym mojemu spowiednikowi, potwierdził to przypuszczenie. Od 1940 do 1953 roku przychodziły co roku 2 do 3 dusz, przeważnie w listopadzie. Nie dostrzegałam w tym jakiegoś szczególnego zadania. Zgłaszałam to miejscowemu proboszczowi Alfonsowi Mattowi, który był również moim przewodnikiem duchowym. Dał mi radę, by nigdy nie odsyłać żadnej duszy i wszystkie prośby przyjmować z otwartym sercem. W końcu dusze czyśćcowe poprosiły mnie też, żebym za nie cierpiała. Były to ciężkie cierpienia. Kiedy przychodzi dusza, budzi mnie pukaniem, wołaniem lub szarpnięciem. Ja pytam ją zaraz, czego chcesz, albo co mam dla ciebie zrobić. Dopiero wtedy może mi wyjaśnić, czego jej potrzeba. Pewna dusza zapytała mnie, czy zgodziłabyś się cierpieć za mnie? Było to dla mnie coś niespodziewanego, ponieważ dotychczas nikt sobie tego nie życzył. Powiedziałam więc, tak, co mam robić? Ona odpowiedziała, przez 3 godziny będziesz czuła silne bóle całego ciała, ale po ich upływie możesz wstać i zabrać się do pracy, jakby nigdy nic. W ten sposób ujmiesz mi 20 lat czyśćca. Zgodziłam się i ogarnął mnie ból tak straszny, że ledwo zdawałam sobie sprawę, gdzie jestem, chociaż pamiętałam cały czas, że przyjąłem ten ból na siebie jako pokutę za duszę i że ma on trwać 3 godziny. Po pewnym czasie wydało mi się, że te 3 godziny chyba już dawno minęły i że ból trwa raczej 3 dni, jeśli nie 3 tygodnie. Kiedy już było po wszystkim i spojrzałam na zegarek, okazało się, że trwało to rzeczywiście 3 godziny. Często musiałam cierpieć tylko 5 minut, ale i ten czas jakże się dłużył. I tak dalej. Tak, cała książeczka bardzo łatwo się czyta, szybko ją. Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Maria Simma w Fundacji Nasza Przyszłość, ale i w tych księgarniach, także przy sanktuarium, tu w Toruniu można to też dostać w sklepach naszego dziennika. Pytajcie Państwo w różnych miejscach, tam gdzie są jakieś dobre rzeczy. Tak, księgarnie katolickie, Maria Simma. Razem z miesięcznikiem w naszej rodzinie, proszę Państwa, i Fundacja Nasza Przyszłość. Możecie Państwo adres znaleźć też na portalu naszym. Może tyle, a teraz może coś zagramy. I jeszcze mam świadectwa oczywiście, ale bardzo, bardzo gorąco polecam tę książkę. Polecam. Dajcie tę książkę, proszę Państwa, takim różnym niedowiarkom. Dajcie. Dajcie. Nie żeby szukać jakiejś sensacji, ale żeby pogłębić wiarę naszą. Mistycy są wśród nas, są w Kościele i to jest łaska Boża. Właśnie mistycy. Patrzę. O. Co my tu szukam właśnie? Może jeszcze raz ksiądz Stefan Seberek.
Chcę jak złoto lśnić i jak
I proszę Państwa, świadectwa nasze. Tak, mam tu. Może najpierw z Białegostoku. Donata. Z Białegostoku, lat 25. Wykształcenie wyższe. Pedagog. Mam 25 lat. Urodziłam się w 1996 roku, gdy nawrócony wielki aborter profesor Bernard Nathanson ze Stanów Zjednoczonych przybył do Polski. Jestem szóstym dzieckiem moich rodziców. Gdy poczęłam się pod sercem matki, najmłodszy brat z piątki istniejącego rodzeństwa liczył już 10 lat. Najstarsza siostra miała już 20 lat. Rodzice mieszkali w podmiejskiej wsi. Rodzice będący słuchaczami Radia Maria z całą rodziną klękali do wieczornego różańca. Wiem z ust mamy, rodzeństwo cieszyło się, że urodzi się braciszek lub siostrzyczka. Wśród ludzi różnie bywa. I tak też było w przypadku mamy, która doznawała przykrości od jednej z sąsiadek, naśmiewającej się, że zachciewa się jej szóstego dziecka, mając już taką gromadę. Wysuwała swoiste przypuszczenie, że po takiej przerwie od piątego urodzonego to szóste, które ma się urodzić, będzie debilem. Wszystko zmieniło się z przyjazdem profesora Bernarda Nathansona do Polski, który jako nawrócony i zaproszony przez dyrektora Radia Maria dawał świadectwo, że przerwanie ciąży bez względu na czas i sposób jego wykonania to zło nie do uśmierzenia. Nigdy jeszcze ze zła nie powstało żadne dobro. Przerwanie ciąży pozostawia straszne piętno na tych, którzy je polecają, na tych, którzy je popierają, na tych, którzy go dokonują, na tych, którzy mu się poddają i najoczywiściej na swych biednych, bezbronnych ofiarach. Te słowa umocniły wprawdzie moich rodziców oczekujących z miłością mojego narodzenia. A wspomniana się sąsiadka zmieniła swój stosunek do mojej mamy. Urodziłam się zdrowa i normalna, jak moje starsze rodzeństwo. Skończyłam studia pedagogiczne, pracuję i mam już swoje gniazdo rodzinne. Razem z mężem jesteśmy za życiem i nie będziemy Panu Bogu dyktować, lecz przyjmiemy każde poczęte dziecko jako dar od Boga. Jesteśmy słuchaczami i telewidzami telewizji Trwam. Nasze katolickie media promują ochronę życia ludzkiego od jego początku aż do naturalnej śmierci i tą drogą idziemy. Pięknie. To Donata z Białegostoku. Dziękujemy Pani Donato i gratuluję. I Pani ma szansę wychowywać dzieci, młodzież jako pedagog. Ileż dobrego może Pani zrobić i wierzę, że Pani zrobi. Duch Święty przez Panią zrobi. On na pewno daje natchnienia, na pewno Pani daje. Życzę tylko przyjmowania. Zawsze. Tak. A teraz następny świadectwo. Karolina, lat 17, licealistka. Ejszyszki, Wileńszczyzna, czyli Litwa. Dobrą rzeczą jest dzielić się dobrem, usłyszanym, zauważonym i nabytym. W minione wakacje szkolne wraz z mamą i starszą siostrą Paulą wybrałam się na wycieczkę, pielgrzymkę do Gieczwałdu, gdzie objawiła się Matka Najświętsza w czasie, gdy Polska była pod trzema zaborami, nie posiadając swojej ojczyzny. Naszej pielgrzymowej grupie towarzyszyła wspaniała i mądra przewodniczka. Na wstępie przedstawiła się nam, że jest słuchaczem katolickiego Radia Maria, które ma swoje centrum w mieście Toruniu w Polsce, podobnie jak telewizja Trwam. Oraz zachęciła do korzystania z tych mediów, gdyż prawidłowo kształtują człowieka. Od niej dowiedzieliśmy się, że w 1996 roku na zaproszenie ojca założyciele Radia Maria w Polsce gościł profesor Bernard Nathanson, lekarz, ginekolog, który wprost opętańczo usuwał poczęte dzieci, mając ich na swoim sumieniu 75 tysięcy. I taki właśnie człowiek, doznawszy nawrócenia, przybył, aby dawać świadectwo, że aborcja jest ciężkim grzechem przeciw Panu Bogu, który mówi człowiekowi: nie zabijaj. Wspomniana pani przewodnik naszej pielgrzymki miała z sobą książkę Świadek Życia, profesor Bernard Nathanson w Polsce, z której czytała nam co niektóre fragmenty wypowiedzi profesora Bernarda Nathansona. Przyznam, że budziły we mnie grozę. Będąc u Matki Bożej Kieczwałckiej, postanowiłam, że nigdy nie zdobędę, że nigdy nie zdobędę się na zabicie bezbronnego i poczętego człowieka. Jestem głęboko przekonana, że przyjazd słynnego dzieciobójcy do Polski uratował przed aborcją niejedno poczęte ludzkie życie. Tak. No co tu trudno cokolwiek dodać. Dziękujemy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy właśnie są za życiem. Za każdego z Was dziękujemy Panu.
trzeba dawać świadectwo prawdą i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, w domu. Taka ewangelizacja to znaczy głoszenie Chrystusowego orędzia zarówno świadectwem życia, jak i słowem. Taka ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności. Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi, podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu.
Oczywiście to były słowa świętego Jana Pawła II, do nas wypowiedziane. Mam nadzieję, o, i inne, to też wypowiedział te słowa święty Jan Paweł II do nas.
Że jest w Polsce takie radio, to się nazywa Radio Maria. Za papieża też się módlcie, żeby się dobrze sprawował.
Fragment urwał mi się. Powiedział, ja dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio. Tak powiedział święty Jan Paweł II. Niech nam to wiele, wiele wyjaśni. Tak. Następne świadectwo. Adam, lat 24, wykształcenie wyższe, służba zdrowia z Warszawy. Gdyby nie ten fakt, że ojciec Tadeusz Rydzyk zaprosił do Polski w 1996 roku wielkiego mordercę poczętych dzieci profesora Bernarda Natansona, aczkolwiek już nawróconego i ukazującego, czym jest ludzkie życie, ja uległbym zamordowaniu przez swoją biologiczną 18-letnią matkę. Mnie, małą istotę ludzką, spotkałaby podłość. Moje życie na świecie przestałoby istnieć. Codziennie dziękuję Panu Bogu za cud życia. Tak, każde ludzkie życie jest prawdziwie cudem. Od momentu poczęcia są obecne wszystkie elementy, które tworzą nową istotę. Gdy połączą się chromosomy pochodzące od ojca i matki, powstaje absolutnie unikalna, całkowicie niepowtarzalna osoba ludzka. Od tego momentu zaczyna się życie. Dalsze kształtowanie się tej osoby polega jedynie na rozwoju, wzroście i dojrzewaniu. Dziecko rośnie od momentu poczęcia i rozwija się przez całe swoje życie. Poczęte dziecko jest człowiekiem, aborcja jest złem. Aborcja jest złamaniem lekarskiej przysięgi Hipokratesa oraz konwencji genewskiej, która mówi, będę okazywał najwyższy szacunek dla ludzkiego życia od momentu jego poczęcia. Aborcja nie tylko zabija dziecko, ale może też zagrażać zdrowiu, a nawet życiu matki. Jestem za życiem i nigdy nie podniosę ręki na bezbronnego człowieka pod sercem matki. Postscriptum. Najdroższy założycielu Radia Maria, ojcze Tadeuszu Rydzyku, Bóg zapłać za zaproszenie nawróconego abertera profesora Natansona. Dzięki temu nie uległem morderczej zagładzie. Panie Adamie, jest pan młody, 24 lata, pełen idealizmu. Już ma pan wyższe wykształcenie, pracuje w służbie zdrowia. Jakżeż dziękować Panu Bogu za to? Za to, że ma takich ludzi, takich świadków. Niech Pan będzie świadkiem. Zawsze i wszędzie. Nawet jeżeli to będzie niełatwe, ale Pan Bóg pomoże i będzie Pan miał radość już tu na ziemi, ale i w wieczności. Tak. Może następne świadectwo. Mam jeszcze dwa na dzisiaj. Zapraszam Państwa do pisania świadectw. Co, jak Was Duch Święty prowadzi? Co dobrego dzieje się dzięki odpowiedzi na natchnienia Ducha Świętego w Waszym życiu? To akurat tak się jakoś stało, że zaczęliście Państwo pisać te świadectwa o uratowaniu życia. O ratowaniu życia. No, nie ma przypadków. Pewno Duch Święty chce coś nam powiedzieć. Pewno ma jakieś plany wobec słuchaczy. Tak. On wie jakie. A my tylko go przyjmujmy. Emilia, lat 41. Wykształcenie średnie, zawodowe, technik, Wrocław. Mamy z mężem trójkę dzieci. Pierworodny mój syn liczył już 24 lata. Poczuł się z gwałtu, gdy miałem 17 lat. Byłam przerażona. I nie mówiąc nic nikomu, nawet rodzicom, chciałam się tego dziecka pozbyć, stwarzając samoistne sztuczne poronienie i według swego rozliczenia płód może nie więcej liczyć jak 3 tygodnie. I tak, bijącymi się myślami, wracając z lekcji, niespodziewanie spotkałam koleżankę mojej mamy pracującą w szpitalu wśród dzieci. Znając ją z tej strony, że jest propagatorem Radia Maria, zachęcając również moich rodziców do słuchania Radia Maria, tego katolickiego radia. Szczęść Boże, Pani Emilio, co u Ciebie słychać? Zwierzyłam się, co zamierzam uczynić, na to ona: czyś Ty nienormalna? Chcesz być morderczynią swojego dziecka? Co Ci strzeliło do głowy? To już maleńki człowiek, maleńka istota ludzka, aczkolwiek w 3 tygodniu ma już z 2,5 milimetra długości, ma już zawiązki oczu, rdzenia kręgowego, systemu nerwowego, płuc, żołądka i jelit. Serce dziecka zaczyna bić około 18 dnia i pulsuje coraz pewniej. Tak się dzieje, choć matka nie zdaje sobie z tego sprawy, że w jej łonie rozwija się tak intensywnie nowe życie. Zrozumiałam, odpowiedziałam i daję słowo, że nie uczynię tego. Po rozmowie ze wspomnianą koleżanką mamy odważyłam się całą prawdę powiedzieć rodzicom. Nie spodziewałam się, że tę wiadomość przyjmą z taką normalnością i bez krzyku. Przy tej okazji dowiedziałam się od mamy, że pod moją nieobecność w domu, ucząc się przebywałam w internacie, wysłuchali z tatą profesora Bernarda Natansona, który będąc zaproszony przez ojca, dawał z anteny Radia Maria świadectwo, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, a dokonywanie aborcji jest ciężkim grzechem względem Pana Boga. Z myślą o mnie mama nagrała przemówienia profesora Bernarda Natansona. Wysłuchałam je w całości, dziękując Panu Bogu, że nie dokonałam morderstwa na swoim dziecku, że opatrznościowo spotkałam wspomnianą koleżankę mojej mamy. Stałam się obrończynią poczętego życia i biorę duchowe adopcje dzieci poczętych. W naszym domu stale gości Radio Maria z telewizją Trwam. Dzięki tym mediom formujemy właściwie swój kręgosłup. Pięknie. Bardzo dziękuję. Piękne świadectwa, kochani. To pani Emilia. Tak. I teraz cieszę się tym synem, który ma już 24 lata. Mądremu dość. I jeszcze zdążymy jedno świadectwo. Franciszek, lat 72, wykształcenie zawodowe, Grodno, Białoruś. Bogu dzięki, że ojciec zaprosił do Polski i Radia Maria tego słynnego mordercę dzieci poczętych, profesora Bernarda Natansona, ale już nawróconego, broniącego życia. Moją wnuczkę, jakby jakieś zło opętało, uparcie stała przy swoim zdaniu dokonania aborcji swojego dziecka. Żadne słowa do niej nie dochodziły i na przekór rodzicom zarejestrowała się do usunięcia dziecka. I stało się akurat w porę. Z Radia Maria dotarła informacja o przyjeździe profesora Natansona. Zatem wszyscy zasiedli wokół radiowego odbiornika, żeby wysłuchać tego wielkiego i zarazem strasznego człowieka. Wnuczka, ulegając ciekawości, również postanowiła dowiedzieć się, co powie aborter, morderca wielu tysięcy dzieci. I stał się prawdziwie dla nas cud przełomu. O nie, powiedziała, nie chcę być potworem i mordercą dziecka. Odmówiła zarejestrowaną aborcję i został uratowany człowiek. Urodził się szczęśliwie i liczy już 24 lata. Ojcze, dziękujemy za to. Bóg zapłać za zaproszenie profesora Natansona. Dziękujemy za Radio Maria i Telewizję Trwam. Pozdrawiamy ojca, wszystkich ojców, siostry zakonne i całą rodzinę Radia Maria. A my pozdrawiamy was, kochani rodacy, z Grodna, ale i z całego świata, z Polski i ze świata. Zobaczcie, ile dobrego można zrobić, ale równocześnie zdajemy sobie z tego sprawę, jak musi się denerwować szatan, że tyle dobra. Tym bardziej trwajmy. Trwajmy. Ja może jeszcze podziękuję państwu za wspieranie Radia Maria. Tego by nie było bez waszego wsparcia. Wziąłem do ręki listę z Kędzierzyna Koźla, z parafii świętego Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie Koźlu. Dziękujemy za pomoc. Zorganizowała to pani Danuta Nawotna, odpowiedzialna za koło Radia Maria, właśnie tam. I tak tymi ofiarodowcami są pani Helena Zagórska, Helena Ziermiak, Eugenia Roguska, Janina Łopuch, Wanda Ślusarczyk, Juliana Roman, Janina Pawlica, Gerda Gaber, Janina Lechowicz i anonimi ofiarodawcy. Anonimowi, przepraszam bardzo, ofiarodawcy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. No i zapraszamy na rozmowy niedokończone dzisiaj jeszcze. Zobaczymy, może mi się uda. O, i mam już, proszę państwa.
Dziś uroczystość Wszystkich Świętych, która przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Dlatego też w rozmowach niedokończonych proponujemy temat Niepokorana zawsze zwycięża, Maryjna Szkoła Świętości. Naszym gościem będzie ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Początek programu na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30.
Razem z Tobą powiedzieć chcę. Słowa, co zmieniły świat. Razem z Tobą powiedzieć chcę, Panie. Niech będzie tak, jak chcesz Ty.
I państwu dedykujemy tę pieśń, śpiewa Karina Kalczyńska.
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze. a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Kochamy wciąż za mało i stale za późno.
Słów księdza Jana Twardowskiego, a pamiętam Karina wtedy, gdy śpiewał, chyba była w 8 klasie. Ciekawy jestem, jak teraz się rozwinęła. Ciekawy jestem, jakoś tak zniknęła nam z oczu, a pochodzi z Bydgoszczy. Tu z Bydgoszczy, pamiętam, z mamą przyjechała kiedyś. To taka nieśmiała dziewczynka. Później wiem, że występowała jeszcze na naszych koncertach między innymi w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. To już było później. Ale tak się zaczęło. Proszę Państwa, zaczynać dobrze z dziećmi, kształtować dzieci, dawać im to, co najpiękniejsze, żeby się duchowo też rozwijały. To już od Was zależy, od Was, rodziców, dziadziusiów, nauczycieli, rodzin.